Minioną niedzielę mówiliśmy o sumieniu i o zmaganiu się sumienia z egoizmem, który dużo wcześniej występuje w naszym życiu. Wspomnę, że to sumienie to niezwykle delikatny głos, który uważany jest za jako słabość jego, ta delikatność. Natomiast egoizm jest bardzo agresywny, ale można wypracować, żeby to sumienie miało ważniejszy głos, było silniejsze niż egoizm w naszym życiu. Do tego potrzeba przede wszystkim oprzeć się na Bożych przykazaniach, przez które Bóg wspomaga nasze sumienie, jak również na innych ludziach, którzy też są posłani po to, aby nam podpowiadać, może upominać, wzywać do poprawy, zmiany naszego życia. Jeśli mamy dobre sumienie i do dyspozycji silną wolę, to zwycięstwo sumienia w naszym życiu, w postępowaniu nad egoizmem nie jest aż tak trudne. Bóg, znając nasze sumienie, spieszy nam z pomocą i przede wszystkim stawia na drodze naszego życia dobrych, uczciwych, sprawiedliwych ludzi. To ich przykład, ich postępowanie może i powinno nas pociągać, abyśmy i my tak postępowali. Bo skoro oni mogą zachowywać Boże przykazania, być ludźmi dobrymi, to również mogę i ja. Takim skutecznym sposobem i ludźmi, którzy docierają do nas, to są, można powiedzieć, prorocy współczesnych czasów, którzy są przez Pana Boga jakby posłani, aby upominać się o nasze sumienie. To papież, biskup, ksiądz, rodzice, nauczyciele, wychowawcy. Matka i ojciec przede wszystkim mają troszczyć się o dobre ukształtowanie sumienia swoich dzieci. Często się zdarza, że powstają w domu nawet awantury, bo dziecko myśli inaczej, chciałoby wybierać inaczej, niż chcą tego rodzice. Dziecko, którego do głosu najpierw dochodzi egoizm, nie patrzy na podejmowane czyny, zachowania jako dobre, złe, ale przede wszystkim myśli o tym, co jest w życiu przyjemne, a więc odrzuca to, co trudne, tylko szuka przyjemności. Dlatego ojciec, matka od najmłodszych lat do końca swojego życia, nawet mając lat 90 czy więcej, mają obowiązek swojemu dziecku powiedzieć: tak postępować nie powinieneś, nie powinnaś, jeżeli oczywiście widzą to złe postępowanie. Nie zmuszą ludzi dorosłych do zmiany postępowania, bo człowiek jest wolny, ale obowiązkiem ich jest upominać się o sumienie swoich dzieci. Takim, kto może upomnieć się o sumienie, jest półmałżonek, może to być mąż wobec żony albo żona wobec męża. Jeden z księży opowiada o rodzinie, która już miała ponad 20 lat małżeństwa, miała trójkę dzieci. Najstarsze to był chłopak, który przygotowywał się do matury. On był z tą rodziną zaprzyjaźniony, odwiedzał ją i kiedyś powiedział takie słowa, że jakby to było miło, gdyby w naszej parafii wszystkie rodziny, małżeństwa to były takie pełne zgody, miłości, jak wasza rodzina. Ten mąż się uśmiechnął i mówi tak: ale proszę księdza, od początku to przecież wcale w naszym życiu tak nie było. Bo kiedy urodziło się drugie dziecko, w trzecim roku małżeństwa, ja zamiast wracać do domu po pracy, no często wstępowałem do baru na piwo, aby zagrać z kolegami w kart. Żona prosiła mnie: wracaj do domu, bo jesteś potrzebny. No ale bliżsi mi byli wtedy moi koledzy. Kiedyś był taki nieprzyjemny przypadek, że żona wpadła do tego baru z pogrzebaczem. Myślę, że większość z nas wie, co to jest pogrzebacz. Zrobiła taką awanturę. Rozbiła kufel z piwem, porozrzucała karty, poniszczyła stół i powiedziała mi: jak chciałeś trzymać się z kolegami, chodzić do baru na piwo, to nie trzeba było się żenić, nie trzeba było mieć dzieci. Jakbyś żenił się, masz dzieci, to twoje miejsce jest w domu. Nie chciałem robić awantury, mówi, zapłaciłem za szkody, straty, które żona zrobiła. Przez tydzień nie odzywałem się do niej, ale potem zrozumiałem, że przecież ona ma rację, bo moje miejsce, kiedy założyłem rodzinę, małżeństwo, mam dzieci, jest w domu, a nie w barze przy kuflu piwa z kolegami i na grze w kartach. Dlatego właśnie to żona w tym wypadku stała się takim głosem sumienia, który pogrzebaczem przemówił do sumienia męża tego człowieka. Inny przypadek, który wspomina ksiądz, został wezwany do człowieka umierającego. Po drodze powiedziano mu, że jest to nałogowy alkoholik, który w opuszczeniu umiera, odchodzi z tego świata. W rozmowie z tym człowiekiem dowiedział się ksiądz, że kiedy zaczął sięgać po alkohol, kiedy kilka razy jego kolega, przyjaciel przyprowadził go do domu upitego, powiedział mu, że albo wybierasz alkohol, albo przyjaźń ze mną. Niestety nie posłuchałem go, wybrałem alkohol, straciłem przyjaciela. Później straciłem żonę, która odeszła z dziećmi, a w końcu przepiłem wszystko to, co miałem. Miałem dużo kolegów, którzy przychodzili do mnie, ale dzisiaj nie mam nikogo, umieram w opuszczeniu. Pan Bóg wyznał ten człowiek, wiele razy przemawiał do mnie, abym się opamiętał, a ja go nie posłuchałem. Doszło do dramatu grzechu. Dziękujemy Panu Bogu, że ten człowiek w ostatniej chwili mógł się nawrócić. Trzeba byśmy pamiętali, że Pan Bóg troszczy się o nasze sumienie i daje nam ludzi, posłańców, proroków, którzy upominają się i podpowiadają, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy postępować. Jeżeli jednak nie słuchamy tego sumienia, a idziemy za wezwaniami egoizmu, zawsze dochodzi do tragedii, którą nazywamy grzechem, który polega zawsze na tym samym, na czym polegał grzech pierworodny. Bo ten grzech pierworodny polega przecież na tym, że było to nieposłuszeństwo człowieka wobec tego, co mówi do niego Pan Bóg. I każdy grzech, który my popełniamy, jest też nieposłuszeństwem człowieka wobec tego, co mówi do nas Pan Bóg. Wiemy, że popełniamy grzechy ciężkie. Grzech ciężki to jest świadome, dobrowolne i w rzeczy ważnej przekroczenie przykazań bożych lub kościelnych. Te grzechy mogą być odpuszczone tylko w sakramentalnej spowiedzi. Gdyby natomiast doszło do takiej sytuacji, że mam świadomość popełnionych takich grzechów, a moje życie jest zagrożone, nie mam możliwości skorzystania z sakramentalnej spowiedzi, mogę i powinienem wzbudzić sobie żal doskonały. Żal doskonały to jest taki żal, którym człowiek z miłości do Pana Boga żałuje za grzech. Inny żal to jest żal niedoskonały. Żałuję za grzechy, bo boję się kary, która mnie czeka za nie. I taki żal niedoskonały jest wystarczający przy sakramencie spowiedzi, bo jest to jeden z warunków dobrej spowiedzi. Każdy grzech nie jest, moi drodzy, tylko moją prywatną sprawą. To jest sprawa oczywiście mojej odpowiedzialności przed Bogiem, ale ona również rzutuje na całą wspólnotę, jaką jest Kościół i nie tylko Kościół, ale wspólnotę, w której żyjemy. Bo powiedzmy, że pijany kierowca siada na kierownicę, jedzie samochodem, rozbija ten samochód, powoduje może śmierci po drodze ludzi albo powoduje kalectwo człowieka, który do końca życia będzie kaleką. To nie jest jego tylko prywatna sprawa odpowiedzialności wobec prawa, bo na pewno prawo ukarze go, jeżeli przeżyje taką sytuację, ale jeszcze są konsekwencje, bo straty, które spowodował, przecież ktoś za to będzie musiał płacić. No, społeczeństwo, bo trzeba rehabilitować człowieka, który został poszkodowany w tym wypadku, a może do końca życia płacić mu rentę. I grzech jest uderzeniem w każdą wspólnotę, w której żyjemy. Trzeba więc, abyśmy się troszczyli, by iść i postępować za głosem sumienia. Trzeba, byśmy słuchali proroków współczesnych czasów, których Bóg posyła do nas, ale również trzeba, abyśmy i my byli takimi prorokami wobec ludzi, dla których jesteśmy odpowiedzialni, szczególnie rodzice wobec dzieci, wobec przyjaciół, wobec znajomych. I prośmy Pana Boga, abyśmy przez życie kroczyli z czystym sumieniem i prośmy, aby ci, którzy błądzą, może tak jak ten wspomniany alkoholik, by przynajmniej na końcu życia mogli otrzymać łaskę nawrócenia i wynagrodzenie, tak jak otrzymali robotnicy z dzisiejszej Ewangelii. Ci, którzy całe życie, cały dzień pracowali, ale również ci, którzy pracowali jedną godzinę, Bóg w swojej dobroci, w swoim miłosierdziu wynagrodził ich obficie.